Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj rozpoczął się tydzień wiedzy o wrodzonych wadach serca. W programie będziemy w ogóle rozmawiać o chorobach układu krążenia, ich przyczynach i o tym, jak tym chorobom zapobiegać, dlatego że początek tygodnia wiedzy o wrodzonych wadach serca to jest dobry pretekst, by o takich w ogóle chorobach rozmawiać. Naszymi gośćmi są dyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Białymstoku Sebastian Wysocki i ordynator oddziału kardiologii Bogdan Galar. Witam panów.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Co jest najważniejsze w przypadku wrodzonych wad serca?
Przede wszystkim witam państwa serdecznie, wszystkich słuchaczy i zainteresowanych osób w zakresie wiedzy zdrowotnej. Problematyka wad wrodzonych jest to szeroka tematyka i dotyczy to przede wszystkim ważnego zakresu w zakresie diagnostyki. I przede wszystkim diagnostyka chorób serca powinna odbywać się już na etapie prenatalnej. Także tutaj bardzo ważną jakby rolę muszą spełniać ośrodki, które prowadzą ciążę, a także wczesno po porodzie w okresie pierwszym okresie noworodkowym, aby wykryć taką wadę. I w tej tematyce przede wszystkim w Polsce jest kilka ośrodków, które się specjalizują w diagnostyce i leczeniu tego typu jednostek chorobowych. W związku z czym wszelkie osoby, które mają jakiekolwiek zapytania i informacje mogą uzyskać w ośrodkach przede wszystkim uniwersyteckich, które tego typu jednostki chorobowe prowadzą.
A do szpitala MSWiA trafiają już dorośli pacjenci. Panie doktorze, jakie w ogóle są choroby układu krążenia?
Jeżeli chodzi o choroby układu krążenia u dorosłych, no to mamy ten cały przekrój. Również może to dotyczyć wad wrodzonych, bo są również dorośli z wadami wrodzonymi. Są to dwie grupy chorych. Jedna grupa taka, która miała już w dzieciństwie leczoną operacyjnie lub w inny sposób wrodzoną wadę serca i później od 18 roku życia przejmujemy my, kardiolodzy dorośli, tych chorych lub tacy, którzy nie mieli mimo tak dobrze zorganizowanej opieki nad wadą serca u dzieci, a mimo wszystko mogli tej wady mieć niewykryte i wykrywamy niektóre wady dopiero w wieku dorosłym i takimi chorymi się opiekujemy. Natomiast to jest niewielki procent naszych pacjentów, ale się zdarza i trzeba o tym pamiętać i my umiemy takie wady rozpoznawać i odpowiednio później leczyć samodzielnie lub jeżeli to wymaga leczenia chirurgicznego przy pomocy kolegów kardiochirurgów. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe choroby, no to domeną, przyczyną pozostałych chorób to jest miażdżyca. I z tą miażdżycą wiążą się wszystkie kolejne choroby, czyli nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia. I te choroby, które wymieniłem, one na siebie wspólnie decydują o tym, jaki będzie stan naszego układu krążenia.
Jak sytuacja covidowa wpłynęła na zdrowie Polaków? Macie więcej pacjentów, którzy po zakażeniu mają kłopoty z układem krążenia?
Po covidzie, gdzie byliśmy również, mój oddział był oddziałem covidowym dłużej niż przez rok. Mieliśmy bardzo dużo pacjentów z covidem. Część się wyszła w dobrym zdrowiu, natomiast nie wszyscy wyszli. Nie wszystkich udało się uratować niestety. Natomiast jeżeli teraz o sytuację tą pokowidową widzimy, to widzimy, że jednak te powikłania po covidzie kardiologiczne zdarzają się i nasza taka jeszcze uwaga, ale nie statystycznie obliczona, tylko z tego, co sami
z tego,
wnioskujemy,
co
tak, to częściej dotyka to ludzi, którzy przeszli covid, a nie byli szczepieni. Bo oczywiście ludzie szczepieni też chorowali na tego covida, ale według naszej obserwacji te powikłania kardiologiczne zdarzają się u nich rzadziej.
Jakie są najczęstsze przyczyny chorób układu krążenia?
No najczęstsze przyczyny. Ogólnie mogę powiedzieć, że są przyczyny genetyczne i przyczyny środowiskowe. Na przyczyny genetyczne niestety nie mamy wpływu. Natomiast przyczyny środowiskowe to jest styl życia, dieta, waga, stres psychiczny człowieka, warunki, w jakich pracujemy, czy w środowisku szkodliwym dla zdrowia, czy nie.
Czyli wystarczy odpowiedni styl życia, by zapobiegać chorobom układu krążenia, w większości z nich?
wystarczy, to nie wystarczy. To jest jeden z warunków, ten styl życia.
Systematyczne badania, profilaktyka, tak, i zapobieganie rozwijaniu choroby.
Tak, to, i to jest w dużym stopniu się przyczynia, bo w tym właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, mieści się między innymi profilaktyka, a to jest najlepszy sposób na unikanie u nas chorób układu krążenia.
Czyli jaka powinna być to profilaktyka? Jakie badania należy wykonywać? W jakim wieku? Co i ile czasu? No,
będę mówił tu o osobach już dorosłych, czyli po 18 roku życia, więc podstawowym takim badaniem to jest pomiary ciśnienia tętniczego. Później w odpowiednim wieku, to już po 40 roku życia, pomiar cukru, cholesterolu, jaki jest poziom. I te czynniki później należy na to odpowiednio reagować. Natomiast przez cały czas musimy unikać stresu psychicznego. Musimy uszykać nadwagi, czyli odpowiednia dieta.
To się da.
Tak.
Może nie u wszystkich.
No, stres psychiczny też można uniknąć, ale to wiązałoby się prawdopodobnie z różnymi problemami, jak zmiana środowiska pracy, co nie zawsze jest możliwe.
A nawet życie w samotności. Jedną z najczęstszych chorób kardiologicznych jest nadciśnienie tętnicze. Według danych WHO choruje na nie co trzecia osoba dorosła. W Polsce z tym problemem boryka się ponad 10 milionów osób. Bagatelizowanie go grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. Kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym?
No, dziękuję pani redaktor za to pytanie. Rzeczywiście nadciśnienie tętnicze nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie przez Światową Organizację Zdrowia jest nazwane epidemią XXI wieku. I kiedy możemy, dokonujemy pomiaru. Jeżeli te pomiary są bardzo wysokie, to od razu przy pierwszej wizycie czy przy pierwszym pomiarze samodzielnym w domu możemy rozpoznawać ciśnienie. Jeżeli to są graniczne wartości, wtedy przez kilka dni dokonujemy odpowiednich pomiarów ciśnienia tętniczego i wtedy wyciągamy wnioski, czy już możemy rozpoznać nadciśnienie tętnicze, czy to było tylko chwilowy wzrost do granic jeszcze akceptowalnych.
A kogo dotyka problem nadciśnienia? Czy są grupy bardziej narażone na tę chorobę?
Samo nadciśnienie to dotyka każdą grupę wiekową, również dzieci, o których tutaj pan dyrektor i pani redaktor wspominali. Natomiast u dzieci zdarzają się rzadziej. To są najczęściej tak zwane nadciśnienia wtórne, czyli może to być choroba nerek, która jednym z objawów tej choroby będzie nadciśnienie tętnicze. Może to być choroba tarczycy, może to być choroba tętnic. I to będzie wtedy nadciśnienie. To się u młodych osób się zdarza. Natomiast u dorosłych najczęstszą przyczyną nadciśnienia to jest miażdżyca.
Kiedy lekarz może rozpoznać nadciśnienie tętnicze? Jeżeli... Korzystając tylko z aparatu do mierzenia ciśnienia.
No, ale z aparatu do mierzenia ciśnienia to musimy skorzystać, żeby w ogóle podejrzewać nadciśnienie tętnicze. Później musimy to jeszcze...
Ale to może być chwilowy skok ciśnienia, prawda?
Może być.
Już mówimy o chorobie.
No, jeżeli lekarz ma wątpliwości, to zakładamy wtedy taki aparat do mierzenia ciśnienia, który mierzy nam ciśnienie co godzinę, czy co pół godziny przez całą dobę i wtedy możemy rozpoznać to nadciśnienie. Jeżeli ciśnienie jest bardzo wysokie, na przykład nawet przygodne i powyżej 180 na 100, to możemy rozpoznać to nadciśnienie tętnicze już przy pierwszej wizycie.
Czy na podstawie jakichś objawów możemy podejrzewać, że mamy nadciśnienie tętnicze?
Różnie. Pierwszym objawem, no, zwyczajowo u ludzi to uważamy, że na przykład bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, ale i to oczywiście to mogą być pierwsze objawy, ale są inne, tragiczne pierwsze objawy, że pierwszym objawem nadciśnienia tętniczego może być zawał, udar mózgu, tak zwany obrzęk płuc, który wymaga pilnej interwencji lekarskiej i dopiero wtedy pacjent się dowiaduje, że w ogóle ma nadciśnienie tętnicze, że to było przyczyną jego tej choroby ciężkiej, to było nadciśnienie tętnicze nierozpoznane wcześniej i nieleczone.
A czy brak objawów wyklucza istnienie choroby?
A jeżeli chodzi o nadciśnienie, to absolutnie nie. Większość przebiega bez objawów. Później wieloletni przebieg nadciśnienia tętniczego nieleczonego daje nam objawy pewne, jak niewydolność krążenia, jak choroba wieńcowa, jak udar mózgu.
A czy jakie są przyczyny nadciśnienia tętniczego?
Mamy nadciśnienie tętnicze, dzielimy na tak zwane pierwotne i wtórne. wtórne, to znaczy, że jest inna choroba w naszym organizmie, której jednym z objawów jest nadciśnienie tętnicze. Tu, żeby tak bardziej po ludzku i przejrzyście powiedzieć, jeżeli ktoś ma zapalenie płuc, to objawem tego jest gorączka. Czyli gorączka jest objawem zapalenia płuc. Natomiast jeżeli są choroby na przykład nerek, tarczycy, gdzie pewne choroby nerek, tarczycy i jednym z tych objawów jest nadciśnienie tętnicze. Jeżeli my to zdiagnozujemy, tą przyczynę, to leczymy wtedy przyczynę nadciśnienia i wyleczymy przy okazji nadciśnienie tętnicze i to będzie wyleczenie trwałe. Natomiast niestety większość, jeżeli chodzi o problem nadciśnienia tętniczego, to jest tak, nie ma takich objawów. To jest wielomozaikowość, czyli bardzo wiele przyczyn, na które składa się w organizmie, tak jak powiedziałem. Czynniki genetyczne i szereg innych, tam poziom cholesterolu, cukru we krwi, na które my pośrednio mamy tylko wpływ i wtedy to jest nadciśnienie, które niestety z nami zostaje na całe życie i wymaga leczenia do końca życia.
A jeżeli nadciśnienie jest w początkowej fazie, to może samoistnie ustąpić?
To znaczy, jeżeli to by było wtórne, o czym mówiłem, na przykład choroba nerek, zwężenie tętnicy nerkowej, możemy to wyleczyć i ono ustąpi. Natomiast jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze i to jest początkowa faza, no ale ono już jest. Czyli wtedy możemy zmienić swój styl życia, możemy zredukować wagę ciała, możemy zmniejszyć jakiś stres, jeżeli w ogóle to jest możliwe, tak? I wtedy odwlekamy na pewno okres, gdzie będzie potrzeba leczenia farmakologicznego tego ciśnienia i zmniejszamy w ten sposób ryzyko w ogóle, żeby wystąpiły powikłania nadciśnienia.
A jak szybko mogą nastąpić takie powikłania?
To wszystko znów zależy od tego, jak wysokie jest ciśnienie. Jeżeli, tak jak ja mówiłem, jeżeli to są bardzo wysokie wartości, to pierwszym objawem może być niestety zawał, udar mózgu. Natomiast tak, to trzeba przynajmniej 5-10 lat, żeby się pojawiły pewne objawy. Tak jak i my te objawy umiemy oceniać i w ten sposób kwalifikować nadciśnienie tętnicze, że zrobimy zapis EKG. Tam są cechy takie, które są dla nadciśnienia typowe, czyli będzie przerost serca, bo ono, i tak jak każdy mięsień, który za dużo musi pracować, to będzie grubszy. Robimy tak zwane echo serca, to już jest bardzo popularne badanie i łatwo dostępne. Tam również, że ściany serca są grube, że serce się powiększa, to są takie objawy.
Jak prawidłowo samemu w domu zmierzyć ciśnienie? To są konkretne zasady.
Teraz praktycznie wszystkie aparaty, no musimy przede wszystkim mieć dobry aparat. Dobry aparat to jest taki, który ma certyfikat i trzeba sprawdzić przy zakupie, czy on ma certyfikat Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Może być i amerykańskiego, ale bo też będzie ważne, ale nam chodzi o certyfikat Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Ale jeżeli kupimy w aptece, będziemy mieć gwarancję, że to będzie dobry aparat?
Tak, raczej tak. W tej chwili już tych aparatów takich raczej, one nie są na rynku dostępne, niecertyfikowane tak zwane. I elektroniczne aparaty, to one są w tej chwili bardzo dobre, tylko trzeba umieć mierzyć. Musi to być w spokoju, nie może być to po wypaleniu papierosa, nie może to być pomiar ciśnienia po stresie jakimś, po rozmowie rodzinnej, krótkiej i treściwej.
Małżonek z małżonką się zdenerwowali. Małżonka, tak. Idę zmierzyć sobie ciśnienie. Zobacz, jak mi podskoczyło ciśnienie po rozmowie z tobą.
Nie może to być pomiar bezpośrednio po spożyciu posiłku. No i wtedy siadamy przy stole czy przy jakimś innym meblu. Lekko zgięty kończyna musi być w łokciu. Zakładamy mankiet. Te mankiety są różnej wielkości, ale w tej chwili jest uniwersalny, to może być. I dokonujemy tego pomiaru. Jeżeli to wykonujemy po raz pierwszy w życiu, no to mamy to nadciśnienie, to warto już zmierzyć, jakie jest również na drugiej kończynie, na drugim ramieniu. Bo to będzie bardzo ważna uwaga dla lekarza. Jeżeli one by się różniły więcej jako 20 mm słupa rtęci, to znaczy, że być może właśnie mamy z anomalią wrodzoną.
Na dwóch rękach, żeby mierzyć?
Tak. Po raz pierwszy.
I warto.
I lekarz, jeżeli w ogóle ma pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, to też jego obowiązkiem jest zmierzyć, jeżeli pierwszy raz widzi pacjenta na obu kończynach.
Jeżeli już samemu mierzymy sobie ciśnienie, to warto też notować, jeżeli robimy
oczywiście
to systematycznie, żeby wiedzieć, w jakiej kondycji jesteśmy.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Oddział kardiologii w szpitalu MSWiA istnieje już ponad 20 lat. Cały czas pan nim kieruje. Na jaką pomoc mogą u was liczyć pacjenci?
No, przez 20 właśnie lat, jak pani redaktor wspomniała, udało nam się stworzyć pełnoprofilowy oddział kardiologiczny z doskonałą kadrą medyczną, wyszkoloną kardiologiczną i sprzętem tam, który posiadamy. Przez te 20 lat nam udało się i wszystkie zabiegi czy wszystkie choroby oprócz leczenia kardiochirurgicznego, czyli nie operujemy serca, to wszystkie zabiegi i wszystkie choroby leczymy u siebie w własnym zakresie, własnymi siłami. A tylko jak trzeba, to uciekamy się do kardiochirurgów, żeby jeżeli taka jakaś choroba serca wymaga korekty chirurgicznej.
Leczycie kompleksowo, co to znaczy?
Kompleksowo, to znaczy diagnozujemy, stosujemy leczenie farmakologiczne. Jeżeli leczenie farmakologiczne czy lekami nie pomaga, to stosujemy również leczenie zabiegowe, jeżeli ono będzie miało rację bytu. Zalecamy, uczymy pacjenta, jaki jest zdrowy tryb życia. Jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego, kierujemy do sanatorium naszego pacjenta. Jeżeli on ma wszczepiony stymulator serca, to później będzie miał tą opiekę tak przez następne wiele, wiele lat w naszej poradni kontroli stymulatorów. Jeżeli to jest pacjent kardiologiczny, będzie miał również opiekę w naszej poradni kardiologicznej, gdzie przyjmują tylko, znaczy specjaliści kardiolodzy.
Tu, doktorze, warto też dodać parę słów na temat kompleksowej opieki w zakresie zawału mięśnia sercowego, w którym to programie uczestniczymy. Program tak zwany KOS obejmuje wykrycie zawału mięśnia sercowego, wdrożenie odpowiedniego leczenia, a także rehabilitacji pacjentów, u których został zakończony proces leczenia zabiegowego. I tutaj jakby, doktorze, warto by było też przybliżyć naszym słuchaczom, na czym ten program polega i opowiedzieć też również, że szpital MSWiA w Białymstoku nie tylko świadczy usługi dla pacjentów tak zwanych planowych z problemami kardiologicznymi, ale również dla pacjentów ostrodyżurowych i między innymi dla pacjentów z zawałem serca, z tak trudnym i kłopotliwym problemem, również wychodzimy z pomocną dłonią.
No tak, tak jak pan dyrektor wspomniał, skrót to jest KOST, zawał serca, czyli KOST to jest kardiologiczna opieka specjalistyczna. Jeżeli lekarze pogotowia ratunkowego lub ratownicy pogotowia ratunkowego jadą do pacjenta, stwierdzą, że on ma zawał serca, wtedy jest telefon do nas lub do jednego z trzech dwóch pozostałych ośrodków w Białymstoku. My tego chorego przyjmujemy na pilne, robimy na pilne koronarografię, czyli patrzymy przyczyny zawału, które naczynie jest zwężone i wtedy stawia się tak zwane stenty, czyli udrażnia się to naczynie. Później tym pacjentem po takim zawale i leczeniu zabiegowym opiekujemy się przez kilkanaście dni i już zaczynamy rehabilitację, następnie kierujemy go na rehabilitację do ośrodków naszych na terenie województwa podlaskiego. I przez następny rok cztery razy mają ci pacjenci cztery wizyty. Narodowy Fundusz Zdrowia pilnuje nas również, jak szybko wraca pacjent do życia zawodowego z tego programu. No i dlatego, no, może jak, jeżeli on wróci wcześniej, to znaczy, że myśmy to postąpili z nim bardzo dobrze i wtedy wycena również punktów z Narodowego Funduszu Zdrowia jest troszeczkę bardziej promocyjna.
Mówiąc o pana oddziale, należy też wspomnieć o pracowni urządzeń wszczepialnych. Macie tam nowatorską metodę stymulacji lewej odnogi pęczka HISA, którą wykonuje tylko kilka ośrodków w Polsce. Na czym ta metoda polega?
Właśnie na to pytanie czekałem od pani redaktor.
Cały program.
Każdy ośrodek kardiologiczny w jakimś kierunku się specjalizuje. Nie może być, bo jest tych kierunków przynajmniej 8. Nie może być on w każdym z nich specjalizować się dobrym, mieć najlepszych specjalistów w Polsce. Mój oddział specjalizuje się właśnie w stymulacji serca, czyli wstawianie rozruszników serca, leczenie zaburzeń rytmu serca, czyli wykonywanie ablacji. I jeżeli chodzi o tą stymulację pęczka lewej od nogi, pęczka Hice, o której pani redaktor wspomniała, więc jest tylko kilka ośrodków w Polsce, przepraszam, które tym się zajmują. Wiodącym ośrodkiem jest ośrodek profesora Jastrzębskiego w Krakowie i myśmy początkowo pierwsze kroki u niego stawiali, a w tej chwili mamy wykształconych 3 lekarzy, łącznie z moją osobą, którzy umieją tą metodą biegle się posługiwać. Biegle to znaczy, że wykonaliśmy każdy z nas przynajmniej 100 zabiegów już samodzielnie i to jest tak zwana krzywa uczenia się i jesteśmy jakby samodzielnymi operatorami w tym kierunku. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli ktoś wymaga stymulacji serca, czyli serce nie chce pracować, bije za wolno lub wcale, to do tej pory wszczepiany był układ stymulujący w mięsień sercowy, i ten mięsień sercowy był pobudzany sztucznie. Natomiast w sercu zdrowego człowieka jest tak zwany układ elektryczny i on ten układ elektryczny, tak jak przewody elektryczne w domu, on musi umie po całym sercu odpowiednio ten prąd rozprowadzić, w odpowiednim czasie dostarczyć prąd do każdej części mięśnia sercowego. I my, mówiąc o tym, że wszczepiamy elektrodę do lewej od nogi pęczka Hice, podłączamy się do takiego uszkodzonego układu serca i wtedy stymulujemy to serce i mięsień sercowy nie wie, że to jest sztuczna stymulacja.
On myśli, jaki sposób się podłączacie?
On myśli, są odpowiednie elektrody. Te elektrody mają, po ludzku mówiąc, małe wiertełka takie na końcu tej elektrody i musimy umieć znaleźć takie miejsce w sercu, w przegrodzie międzykomorowej, gdzie ta lewa odnoga idzie i się przewiercić przez przegrodę międzykomorową i znaleźć tą lewą odnogę, sprawdzić, czy na pewno jest ta lewa odnoga i podłączamy wtedy taką elektrodę do rozrusznika, czyli generatora prądu elektrycznego, który dostarcza prąd do serca.
Czy to wystarczy raz tą metodę zastosować, czy co jakiś czas u pacjenta trzeba będzie ją powtarzać?
Elektrody te mają okres żywotności bardzo długi, bo są bardzo cienkie, bardzo elastyczne. Natomiast co 10-15, ale czasami co dłużej lat trzeba wymienić tylko generator, czyli rozrusznik. I to już jest zabieg prosty, bo to jest wymiana baterii tylko.
A na ile lepsza jest ta metoda od tych stosowanych w innych ośrodkach w Podlaskiem?
Na ile lepsza? Na 50% lepsza.
Co to znaczy 50%?
Normalnie, jeżeli właśnie mówimy o normalnej stymulacji serca, czyli o stymulacji mięśnia sercowego, czyli to do tej metody, która dotychczas była stosowana, to prawie u połowy ludzi, czyli u 50% dochodzi do uszkodzenie mięśnia sercowego w ten sposób, że spada im frakcja wyrzutowa. Normalna frakcja wyrzutowa wynosi około 50%. To znaczy, że jak serce się skurczy, to wyrzuca z siebie 50% krwi, którą posiada. Jeżeli to będzie stymulacja tradycyjna dotychczasowa, to u 50% ludzi ta 50% frakcja spada do 20%. I im trzeba pomagać w jakiś inny sposób, zakładać jeszcze bardziej skomplikowane układy stymulujące. Natomiast to, co my robimy, to w tej chwili obserwacje, oczywiście nie jest krótko, bo to jest bardzo nowa metoda, ale obserwacje już światowe są 3-4-letnie i ta stymulacja nie uszkadza mięśnia sercowego.
Wspomniał pan, że z 3 lekarzy u pana na oddziale już każdy ma co najmniej 100 tego rodzaju operacji, czyli ilu już pacjentów u was w szpitalu skorzystało z tej metody?
To znaczy dokładnie w ubiegłym roku było 300 dokładnie, a robimy to już praktycznie od 2 lat, tam wcześniejszych tego nie liczyliśmy.
Tu warto także dodać, pani redaktor, że dr Galler również nie tylko wykonuje zabiegi, ale także pełni funkcję edukatora młodszego pokolenia kardiologów, ponieważ prowadzimy szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy kardiologów i myślę, że każdy z rezydentów pod opieką doktora Gallera jest w stanie wiele uzyskać, wiele się nauczyć, także to też jest jakby kolejnym czynnikiem wpływającym na pozytyw naszego oddziału.
Na zakończenie przypomnienie, co robić, by nie mieć kłopotów z sercem, z ciśnieniem.
Żeby nie mieć kłopotów, to muszą być te działania prozdrowotne przede wszystkim, czyli nie palimy papierosów, nie nadużywamy alkoholu, nie mówię, że nie pijemy, tylko nie nadużywamy. stres, jeżeli odreagowujemy, nawet czasami trzeba z pomocy psychologa skorzystać. Musimy znać swój poziom cholesterolu, poziom cukru i odpowiednio na to reagować.
Ja myślę, że pan doktor Galler tutaj w dzisiejszym wywiadzie bardzo obrazowo opowiedział o problematyce kardiologii, problematyce chorób układu krążeniowo-naczyniowego. Ja ze swojej strony chciałbym dodać przede wszystkim, że my wszystkie osoby, które słuchały tej audycji i podejrzewają u siebie różnego rodzaju problemy związane właśnie z układem krążenia, zapraszamy do naszej poradni kardiologicznej w szpitalu. Działamy codziennie. Jesteśmy otwarci do godzin popołudniowych, także myślę, że każdy znajdzie u nas tutaj potrzebną opiekę i dalsze prowadzenie w zakresie chorób, które ewentualnie by były wykryte.
A o kłopotach kardiologicznych i sposobach radzenia sobie z nimi mówili dziś dyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Białymstoku Sebastian Wysocki i ordynator oddziału kardiologii Bogdan Galler. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze mówi Renata Reda.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.